witam na kolejnym spotkaniu z historią.
Jesień, liść ostatni już swój. Jesień, deszcz z mych butów twych ślad. Jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list. Przyniósł mi listonosz, a dziś tylko nosi liście i wiatr.
Syn Władysława Jagieły i Zofii Holszańskiej, Kazimierz, objął rządy na Litwie w wieku zaledwie 13 lat. Był rok 1440, gdy z Wilna nadeszła wiadomość o zamordowaniu przez spiskowców wielkiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza. Wyprawiono wówczas pospiesznie na Litwę Kazimierza jako namiestnika jego starszego brata Władysława III, króla Polski i Węgier. Jednak dbający o samodzielność Wielkiego Księstwa, litewscy panowie Rada obwołali od razu Kazimierza Wielkim Księciem Litewskim. Stanowiło to formalne zerwanie Unii Polsko-Litewskiej. Panowie polscy nie chcieli jednak zrezygnować ze związku z Litwą. Toteż 5 lat później, gdy upewniono się, że król Władysław zginął rzeczywiście pod Warną, uroczyste poselstwo z udziałem samego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego stanęło w październiku 1445 roku w Grodnie przed obliczem Kazimierza, prosząc go o objęcie tronu w Polsce. Wielki książę litewski uchylił się od natychmiastowej odpowiedzi, przyrzekając udzielenie jej w roku następnym. Nie znaczyło to, by nie pragnął zasiąść na tronie królewskim w Krakowie. Jeśli zwlekał, to dlatego, że panowie polscy z kardynałem Oleśnickim na czele, jako warunek powołania na tron, wysuwali nie tylko żądanie potwierdzenia praw szlachty, ale również i dawnych aktów Unii, które przewidywały, że Polacy będą mieli głos przy wyznaczaniu nowego księcia oraz że Litwa będzie podporządkowana Królestwu Polskiemu. A na to Kazimierz Jagiellończyk nie chciał i nie mógł się zgodzić. Z poselstwami polskimi rozmawiał jako dziedziczny władca, gospodar Wielkiego Księstwa, które stało wówczas u szczytu potęgi. Akcentował on mocno równouprawnienie Litwy w stosunku do Polski. Stanowisko to panowie polscy ostatecznie musieli zaakceptować.
Trzymasz za rękę mnie, słońce zaszło na nowy dach, już nad Wisłą zapada zmierzch. Pewnie myślą powracasz znów do dalekich rodzin. Gdzieś daleko jest długi brzeg, gdzieś daleko twój stoi dom. Gasną już ostatnio blaski dnia, gdy idziemy razem ty i ja. Już nad wodą stają szare.
W latach 40. XV wieku Litwa nie obawiała się już agresji ze strony krzyżackiej. Interweniowała ona z powodzeniem wewnętrzne walki o władzę w Moskwie, a jej granice obejmowały Wiaźmę, przebiegając o 100 kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. Sprawowała zwierzchnictwo nad Nowogrodem Wielkim i Pskowem, bogatymi republikami na północy. Na południu Wielkie Księstwo sięgało aż pod dniestrowe limany nad Morzem Czarnym. Mając zapewnione poparcie większości magnatów litewskich, zaspokajając drogą rozsądnych kompromisów tendencje autonomiczne Żmudzi, Smoleńszczyzny, Wołynia i Kijowa, młody gospodar potrafił wykorzystać w pełni swoją pozycję. To nie on zabiegał o tron królestwa, ale panowie polscy prosili, by zechciał na nim zasiąść. Dopiero we wrześniu 1446 roku wyraził zgodę na przyjęcie korony polskiej na podyktowanych przez siebie warunkach. Przed koronacją wydał przywilej dla stanów Wielkiego Księstwa, w którym zapewniał, że państw, czyli ziem naszych Wielkiego Księstwa, nie uszczuplimy, lecz jak było w swoich granicach za przodków naszych, a w szczególności jak je dzierżył Aleksander Witold, nasz stryj, tak i my będziemy je trzymali, dzierżyli i ochraniali w całości i nienaruszone, a nawet za Bożą pomocą będziemy się starali je rozszerzyć. Ta gwarancja nie tylko niezależności, ale i nienaruszalności terytorium Litwy dawała pełne zadośćuczynienie litewskim i ruskim kniaziom. Koronowany 25 czerwca 1447 roku na króla Polski, Kazimierz wystawił akt, w którym stwierdził, że za jednomyślnym, obustronnym postanowieniem, wolą i zgodą załączyliśmy, nakłoniliśmy i przywiedli Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie do braterskiego związku, chcąc być im panem i rządcą.
Gdy kiedyś znów zawołam cię, zawołam cię z daleka.
Thank you.
Młody władca, jako rezultat unii personalnej, proklamował więc sojusz między obu państwami. Oznaczało to upadek koncepcji inkorporacyjnej. Wielkie Księstwo Litewskie występowało obok Królestwa jako równorzędny partner. W większym niż jego ojciec stopniu Kazimierz Jagiellończyk dbał o interesy Litwy. Nieraz zatrzymywał się na całe lata w Wilnie. Sprawom litewskim poświęcał wiele czasu i uwagi. Przez 52 lata panowania nie wyznaczył tam osobnego wielkiego księcia podległego królowi, odrzucając idące w tym kierunku żądania Michałuszki i będącego po jego stronie Zbigniewa Oleśnickiego, który w ten sposób chciał osłabić Kazimierza, by następnie uzależnić go od Rady Królewskiej. Kazimierz zwalczał też z powodzeniem opozycję części panów litewskich, którzy zmierzając do całkowitego uniezależnienia Litwy, chcieli osadzić na tronie wileńskim osobnego wielkiego księcia. W dążeniach tych opozycja litewska nie cofała się przed zamachami na życie hospodara. W jednym z nich Kazimierz został ranny, ale nie zboczył z raz obranej drogi i bezpośrednie rządy nad Wielkim Księstwem utrzymał. Nie znaczy to, by Kazimierz Jagiellończyk zaniedbywał sprawy polskie, o czym można przekonać się było choćby w czasie wojny trzynastoletniej. Rozwijał też ożywioną działalność na południe od Karpat, by osadzić swoich synów na tronach Czech i Węgier. Kontynuując tradycję ojca, prowadził w pełnym znaczeniu politykę europejską. Ożeniony z Elżbietą z Habsburgów, zwaną w Polsce Rakuszanką, miał z nią Kazimierz Jagiellończyk 13 dzieci, z których dochowało się 11, 5 synów i 6 córek. Według tradycji Kazimierz Jagiellończyk nie umiał sam czytać ani pisać, natomiast synów kształcił troskliwie. Ich poziom wykształcenia nie odbiegał od tego, jaki cechował ówczesnych monarchów Europy Zachodniej. Rakuszankę nazwano matką królów, bo 4 jej synów zasiadło na tronach. Władysław był królem czeskim i węgierskim, Jan Olbracht polskim, Aleksander wielkim księciem litewskim i królem polskim, podobnie najmłodszy Zygmunt I zwany Starym. 2 pozostali synowie to zmarły w młodym wieku i kanonizowany z czasem Kazimierz, który został patronem Litwy, a którego kult wprowadzono już za życia jego brata Zygmunta I, oraz przeznaczony do kariery duchownej Fryderyk, który otrzymał 2 w Polsce po Oleśnickim kapelusz kardynalski. Litewska dynastia, niedawno jeszcze pogańska, wpisywała się już nie tylko w dzieje Europy, ale i Kościoła.
Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Smile!
wrócisz tam z gitarą, gdzie ogniska blask. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew.
Najdłuższą i najcięższą walkę, jaką przyszło Kazimierzowi prowadzić, była 13-letnia wojna z zakonem krzyżackim. Toczyła ją Polska samotnie, Litwa bowiem niezainteresowana po odzyskaniu Żmudzi, w dalszej walce z zakonem nie wzięła praktycznie udziału. W 1454 roku Stany Pruskie zwróciły się do króla, by zechciał przyłączyć je do Królestwa Polskiego. Już samo sformułowanie petycji Stanów Pruskich zdawało się oznaczać koniec zakonu. Po proklamowaniu przez Kazimierza Jagiellończyka, wbrew odosobnionemu oporowi Oleśnickiego na Radzie Królewskiej, inkorporacji Prus, wszystkie niemal miasta, Gdańsk, Toruń, nawet Królewiec, uznały go za swego władcę i pana. Jedynie stolica zakonna Malbork oraz Chojnice i Sztum nie poddały się królowi. Pod dobrymi auspicjami rozpoczęta kampania nie przyniosła jednak spodziewanego, rychłego zwycięstwa. Pospolite ruszenie Wielkopolski pod wodzą króla poniosło ciężką klęskę pod Chojnicami. Przeważa pogląd, że w bitwie tej Kazimierz Jagiellończyk mimo osobistego męstwa nie sprawdził się jako dowódca. Nie była to jednak przyczyna jedyna. Na klęskę pod Chojnicami wpłynęły też przemiany, jakie zaszły w łonie stanu szlacheckiego. Od czasu Grunwaldu dawni rycerze przekształcali się w ziemian, dla których sprawy wojenne stały się dalekie, a nieraz całkiem obce. Pospolite ruszenie szlachty utraciło więc niemało ze swoich walorów bojowych, ale jeszcze większe znaczenie miały zmiany techniki wojennej. Coraz większe znaczenie zyskiwały zaciężne piechota i artyleria, konieczne do zdobywania silnie ufortyfikowanych zamków. Przypomnijmy sobie zresztą, że po Grunwaldzie armia polsko-litewska, oparta na chorągwiach rycerskiej jazdy, okazała się niezdolna do zdobycia Malborka. Kazimierz zdał sobie rychło sprawę z potrzeby wojsk oblężniczych i rozwinął aktywną działalność, która miała dostarczyć mu środków finansowych potrzebnych do prowadzenia wojny. Znany francuski władca Napoleon Bonaparte na pytanie, czego potrzebuje do prowadzenia wojny, odpowiedział: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Za uzyskane pieniądze Kazimierz Jagiellończyk nie tylko zaciągał żołnierzy, ale też zapłacił zaległy żołd nieopłaconym przez krzyżaków żołnierzom stanowiącym załogę Malborka. Ci w zamian otworzyli mu bramy zamku. Kazimierz Jagiellończyk wjechał uroczyście do stolicy zakonu, której nie umiał po Grunwaldzie zdobyć jego ojciec. Wojna toczyła się jednak dalej, ospale i ze zmiennym szczęściem. Dopiero gdy komendę nad wojskiem objął utalentowany Piotr Dunin, sprawy poszły lepiej. W bitwie pod Żarnowcem w 1462 roku wojska polskie pod wodzą Dunina rozbiły przeważające siły krzyżackie, a okręty z Gdańska i Elbląga zniszczyły w następnym roku flotylę krzyżacką na Zalewie Wiślanym. Polskie zwycięstwa militarne, zdecydowanie antykrzyżacka pozycja stanów pruskich z Gdańskiem, Toruniem i Elblągiem na czele, które okazywały też wydatną pomoc finansową borykającemu się ze stałymi trudnościami w tym zakresie królowi, zmusiły zakon do daleko idących ustępstw. Zdaniem profesora Stefana Kuczyńskiego wojna trzynastoletnia została doprowadzona do pomyślnego dla Polski końca jedynie dzięki niezłomnej postawie króla. Mógł on ją wykazać dlatego, że znalazł dla siebie poparcie wśród rzesz średniej szlachty oraz w stanach pruskich, a zwłaszcza w większych miastach.
Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat i czarno-białe dni rozłożyć na palecie barw. Mówiłem, jeśli chcesz, zabiorę cię daleko stąd, ze sobą tylko weź gorące serce twoje rąk. 20 lat amorniej wirował w oczach słońca pył. 20 lat, a może mniej, świat brałem taki, jaki był. 20 lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. 20 lat, a może mniej, nie miałem prawie nic. Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia. Ściemniała listów biel, kto inny zabrał ją gdzieś stąd. To było dawno, wiem, i wiem już nawet, gdzie tkwił błąd. 20 lat, a może mniej, wirował w oczach słońca pył. 20 lat, a może mniej, świat brałem taki, jaki był. 20 lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. 20 lat, a może mniej, nie miałem prawie nic.
pokój toruński zawarty przez Kazimierza z zakonem w 1466 roku był kompromisem. Na mocy jego postanowień zachodnie ziemie państwa krzyżackiego, zwane odtąd Prusami Królewskimi, w odróżnieniu od Prus Zakonnym, oraz dominium biskupów warmińskich z Lidzbarkiem i Olsztynem, weszły w skład Królestwa Polskiego. Polska, i to była rzecz najważniejsza, zyskiwała dostęp do morza wraz ze znacznymi portami Gdańskiem i Elblągiem. W granicach Królestwa znalazł się cały bieg Wisły. Zmieniło to w zasadniczy sposób sytuację ekonomiczną, ale także i polityczno-militarną kraju. Wielki mistrz zachował władzę w północno-wschodniej części Prus z królewcem, ale już jako lennik króla polskiego. Z wojny 13-letniej zakon wyszedł więc pokonany, ale nie zniszczony. Umiejętność kompromisów, niechęć do rozwiązań krańcowych podkreślana jest nieraz jako cecha polityki Jagiellonów. Jak każda taktyka, nie może być jednak absolutyzowana. Czy była dobrą, czy złą, zależało od tego, jakim celom służyła. Kompromis oceniamy pozytywnie, gdy przynosił złagodzenie konfliktów wewnętrznych czy zatargów między koroną a Wielkim Księstwem Litewskim. Tym razem dotyczył on jednak przeciwnika, od którego, jak uczyło doświadczenie, niczego dobrego spodziewać się nie można było. Uzasadnieniem kompromisowego pokoju było wyczerpanie finansowe korony i niechęć szlachty do ponoszenia dalszych ciężarów. Również klątwa, którą papież rzucił na Związek Pruski, powodowała określone trudności dla polityki polskiej, co skłaniało Kazimierza do ustępliwości, miało poprawić stosunki z Rzymem. Po objęciu tronu polskiego istotne znaczenie dla Kazimierza Jagiellończyka posiadała sprawa umocnienia jego pozycji wewnętrznej. Po latach rządów możnowładczych za czasów Władysława III przychodził monarcha młody, który nie chciał być królem malowanym. Wykorzystując służące monarsze prawo nominacji na urzędy dające dostęp do Rady Królewskiej, wprowadzał do niej, wykorzystując wakanse, ludzi sobie oddanych. Jednocześnie podjął zwycięską walkę o uzyskanie prawa nominacji biskupów. Miało to znaczenie nie tylko ze względu na wysoką pozycję tych, jak ich określano, książąt Kościoła, ale i dlatego, że biskupi wchodzili w skład Rady Królewskiej, zajmowali więc wysokie stanowiska w hierarchii państwowej. Walka, którą król stoczył o nominację biskupa krakowskiego, zakończyła się zwycięstwem jego kandydata i stała się precedensem na przyszłość. Warto jednak podkreślić, że dwaj kontrkandydaci, jeden wysunięty przez papieża, drugi przez kapitułę, uzyskali infuły, ale w innych diecezjach. Król umiał godzić własne zwycięstwa z posunięciami, które, łagodząc gorycz porażki, nie przysparzały mu wrogów, ale jednały nowych stronników. Zależało mu też na tym, aby mieć Kościół po swojej stronie.
Cyganka kiedyś tak rzekła mi: napotkasz dziewczynę w życiu swym, w jej oczach swoje wyczytasz sny, i słowa zmienią się w czyn. Już gwiazdy wiedziały, że gdzieś na pewno spotkam cię, i że wróżby z dawnych dni nie spełni nikt, tylko ty. Dziewczyno, widzisz, los sprawił tak, że nasze drogi spotkały się, więc uwierz, proszę, w ten losu znak, los wszystko najlepiej wie. Już gwiazdy wiedziały, że gdzieś na pewno spotkam cię, i że wróżby z dawnych dni nie spełni nikt, tylko ty. I że wróżby z dawnych dni spełnisz jedynie ty. Daj rękę, chodźmy, gdzie pachnie kwiat. Patrz wspólnym rytmem, krew tętni nam. Chcę z tobą razem iść w życie, w świat. Z tobą nie będę już sam.
La 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 la, la.
Niektórzy historycy uważają, że polityka Kazimierza Jagiellończyka zmierzała do utworzenia w Polsce monarchii absolutnej. Stanowisko to nie wydaje się zasadne. Jak wiadomo, wczesny absolutyzm w Europie, bo o tym tu może być mowa, opierał się na rozbudowie administracji realizującej politykę władcy oraz armii zaciężnej stanowiącej oręż w jego ręku. Jedno i drugie wymagało trwałych podstaw finansowych, które uzyskiwano z regularnie ściąganych podatków, ceł oraz dochodów domeny państwowej. Trzeba stwierdzić, że Kazimierz Jagiellończyk nie potrafił zagwarantować sobie stałych źródeł dochodu, a domena królewska za jego rządów ulegała postępującemu zmniejszeniu. Król stale walczył z brakiem pieniędzy. Bywał on tak dotkliwy, że raz zastawił nawet drogocenne szaty swojej żony w zamian za pożyczkę w gotówce. W takiej sytuacji wojsko zaciężne był król w stanie utrzymywać tylko w czasie działań wojennych, kiedy Sejm uchwalił na ten cel podatki i tych pieniędzy zresztą często nie wystarczało. Z tezą o wczesnoabsolutystycznych rządach Kazimierza pozostaje w sprzeczności fakt, że właśnie za jego rządów wykształciły się formy parlamentaryzmu szlacheckiego. Ich fundamentem były wydane przez króla w 1454 roku pod naciskiem szlachty zgromadzonej na wyprawę wojenną, był to początek wojny trzynastoletniej, przywileje nieszawskie. Przewidywały one, że król nie zwoła pospolitego ruszenia ani nie wyda nowych praw bez uprzedniej zgody szlachty. Dalekie również od modelu wczesnego absolutyzmu było istnienie opozycji, z którą król musiał się poważnie liczyć. Na początku jego rządów była to opozycja części Rady Królewskiej kierowana przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Z nią królowi udało się z czasem uporać. Wystąpienie Oleśnickiego przeciwko inkorporacji Prus izolowały go, a jego śmierć w 1455 roku pozbawiła grupę możnowładczą przywódcy. Pojawiła się natomiast opozycja średniej szlachty. Nie znaczy to, by król był bezsilny wobec opozycji. Nadawaniem urzędów, dóbr czy dochodów potrafił zjednywać sobie nawet zaciętych przeciwników. Stosunki polityczne w koronie, kultura polityczna polskiego społeczeństwa szlacheckiego były zgoda odmienne od litewskich. Na Litwie spadały głowy przeciwników i to nawet wysoko postawionych. W koronie nie dochodziło do takich rzeczy. Nie dochodziło też do spisków na życie monarchy. Ale z drugiej strony król był też ograniczony, jeżeli chodzi o środki zmierzające do realizacji własnych celów. Nie mógł stosować przymusu, nie mógł nikogo zastraszyć. Pozostawało mu kaptowanie zwolenników przy pomocy rozdawnictwa, godności i dóbr.
Nie wiem nawet, czy pamiętasz, że był kiedyś taki czas, gdy na drogę, którą biegłeś, upadł słońca blask. kiedy ona była z tobą. Miałeś zawsze dziwny fal. Łatwo przyszło, łatwo poszło, inny więcej szczęścia ma. Nie miałeś nic prócz dwojga rąk, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją na inny ląd. Nie miałeś nic prócz dwojga rąk, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją daleki świat. I miałeś sen, niedobry sen, że między wami wyrósł las, że między wami mroczna dal. I miałeś pełne pracy dni, no powiedz, co jej mogłeś dać. On miał czas.
Koło w górze, koło w dole, tak się toczy każda gra. Chodzie, chciałeś podarować klucz do wszystkich bram. Nieopatrznie potrącona, jeszcze smuga cienia drga. Łatwo przyszło, łatwo poszło, inny więcej szczęścia ma.
Nie miałeś nic prócz dwojga rąk, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją na inny ląd. Nie miałeś nic prócz dwojga rąk, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją daleki świat. I miałeś sen, niedobry sen, że między wami wyrósł las, że między wami mroczna dal. I miałeś pełne pracy dni, no powiedz, co jej mogłeś dać. On miał czas. No powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją na inny ląd. Nie miałeś nic prócz dwojga rąk, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją daleki świat. I miałeś sen, niedobry sen, że między wami wyrósł las, że między wami mroczna dal. I miałeś pełne pracy dni,
umocnienie władzy królewskiej było uzależnione od sojuszu z miastami, które w większości państw ówczesnej Europy występowały jako sojusznik monarchii. Rozumiał to, jak wiemy, Jagiełło i wykorzystywał w swoich dążeniach do zabezpieczenia tronu synom. Kazimierz Jagiellończyk nie poszedł tą drogą. Przywileje nieszawskie dyskryminowały mieszczan, poddając ich sądom szlacheckim w przypadkach zranienia lub zabicia szlachcica w mieście. Również podatki nakładano na miasta bez wysłuchania ich głosu na podstawie uchwały Sejmu czy Sejmiku. Miasta w Polsce zostały zdominowane przez szlachtę, a monarchia utraciła potencjalnego sojusznika. Kazimierz nie wykazał tu umiejętności wykorzystania antagonizmów społecznych w interesie władzy królewskiej. Dużo uwagi poświęcał Kazimierz sprawom dynastycznym, a w szczególności osadzenia na tronach w Czechach i na Węgrzech swoich synów. Po śmierci króla czeskiego Jerzego z Podjebradów, Czesi na Sejmie w 1471 roku obrali królem Kazimierzowego Władysława. Nazywano go potem Rex Bene, król dobrze, jako że zwykł podobno na wszystko odpowiadać Bene, to znaczy dobrze. chwalili go sobie czescy magnaci, a panowie węgierscy po śmierci rodzimego króla Macieja Korwina woleli powołać na tron tegoż właśnie Władysława, a nie proponowanego przez Kazimierza Aleksandra. Władysław nie był jednak osobą zdolną do umocnienia pozycji Jagiellonów na południe od Karpat. Polityka dynastyczna Kazimierza oceniana jest przez większość historyków krytycznie. Podkreśla się zazwyczaj, że podporządkowanie sobie tak rozległych i zróżnicowanych krajów przekraczało możliwości Jagiellowego syna. Dynastyczne ambicje drogo kosztowały, konkludował Paweł Jasiennica. Jest to dość typowe rozumowanie. Historyk znający późniejszy przebieg wydarzeń, z wyżyn doświadczeń historycznych skłonny jest pouczać króla, co winien, a czego nie powinien był czynić. Warto przypomnieć tu słowa profesora Tadeusza Manteuffla, który zalecał w tej mierze więcej skromności, pisząc: razi mnie to, że historyk posuwa się do klepania po ramieniu opisywanych przez siebie ludzi i pouczania ich, że powinni byli postąpić tak, a nie inaczej. Zakrawa to na śmieszność i należałoby z tym zerwać w całej rozciągłości, zwłaszcza że historyk najczęściej nie jest ani politykiem, ani mężem stanu.
Moich marzeń, moich wspomnień, bądź pamięcią, której nie da się zapomnieć, bądź piosenką, którą rzucam wiatru śladem, bądź mą myślą, moim światem. Bądź nadzieją, wiosną, jesienią, krzykiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią, bądź uśmiechem wśród tysiąca drobnych zdarzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń, moich wspomnień, dniem wczorajszym, który dzisiaj wraca do mnie, moim radością i tęsknotą, gwiazdą, która świeci pustą nocą. Bądź nadzieją, bądź mą wiosną, jesienią, krzykiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią, bądź uśmiechem wśród tysiąca różnych zdarzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń.
Jagiellonowie na tronach w Pradze i Budzie niekoniecznie mieli osłabiać Polskę. Błąd, który popełniają krytycy, polega na tym, że Kazimierzowi Jagiellończykowi przypisuje się zamiar utworzenia zunizowanego państwa polsko-litewsko-czesko-węgierskiego. W istocie sprawa Unii bynajmniej nie stała na porządku dziennym. Kazimierz Jagiellończyk chciał osadzić na tronach trzech królewskich swoich synów, ale jako władców suwerennych. Ostatnie lata Kazimierza Jagiellończyka były poświęcone sprawom Rusi. W ciągu XV wieku rosła potęga Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Wielki książę Iwan III Srogi ożenił się z potomkinią cesarzy bizantyjskich. Stało się to punktem wyjścia dla doktryny o Moskwie jako trzecim Rzymie. Iwan III dążył do zjednoczenia pod swymi rządami wszystkich ziem ruskich, co musiało doprowadzić do konfliktu z Litwą. Kazimierz miał przeciwko sobie nie tylko władcę moskiewskiego, ale i część własnych poddanych spośród kniaziów i bojarów ruskich, którzy orientowali się w stronę Moskwy. Umierając w Grodnie 7 czerwca 1492 roku, pozostawił Kazimierz swoim następcom wiele nierozwiązanych problemów. Nie jest w tym błąd czy wina. Ani wzrost znaczenia Moskwy, ani ekspansja turecka na kraje naddunajskie nie należały do spraw, które najzręczniejsza polityka mogła zahamować czy zneutralizować. Jeśli chodzi o osobowość króla, to współczesny Kazimierzowi historyk i kontynuator Długosza Maciej Zmiechowa pozostawił taką charakterystykę króla. Był zaś król Kazimierz postaci wyniosłej, twarzy podłużnej i pełnej, od młodości do końca życia zawsze myśliwy i łowca, zawsze trzeźwy, pił wodę, a win i sycery, czy miodu, nie używał i nawet zapachu ich nie lubił i ich się brzydził. Do miłostek skłonny, lubił łaźnie. W biesiadach pobłażliwy i wytrwały, na trudy, zimno, dym i wiatr, upał, najcierpliwszy. Kler szanował, od poddanych żądał pieniędzy, o przyrzeczeniach pamiętał, był prawdomówny, pożyczki zwracał. Polityczną ocenę króla najbliższą rzeczywistości dał profesor Jan Dąbrowski. Młode lata Kazimierza, czytamy, zdawały się zapowiadać w nim wielkiego monarchę, który dokona przebudowy państwa polskiego na nowych podstawach. Nie brakowało mu ani energii, ani silnej woli, ani zręczności w przeprowadzaniu swoich zamiarów. Druga część panowania nadzieje te zawiodła. Nie miał Kazimierz zrozumienia dla doniosłości reformy finansowej i podatkowej, ani dla organizacji armii stałej. W rezultacie też państwa polskiego na nowożytne nie przetworzył. Nie jest to jednak opinia powszechna. Sądy potomnych o Kazimierzu Jagiellończyku są nader zróżnicowane. Niemało przyczynił się do tego dziejopis Jan Długosz, którego Kazimierz powołał na wychowawcę synów królewskich, mimo że Długosz był zwolennikiem Oleśnickiego i opozycji możnowładcej. W swojej historii Polski nie szczędził kronikarz zarzutów zarówno wobec Jagieły, jak i jego synów. Nie podważyło to jednak pozycji królewskiego pedagoga. Król ceni uczonego historyka, choć jego oceny dawały raczej negatywny, a na pewno stronniczy obraz rządów Kazimierza Jagiellończyka. Dzisiaj prostujemy nie jeden długoszowy sąd, oddając sprawiedliwość królowi. Dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Szarzył świat, do odlotu zbiera się dzień. I znowu deszcz, to już tydzień tak ciągnie się. To już tydzień, odkąd ciebie nie ma. To już tydzień, gdzie jesteś, nie wiem. Choć pytałem dookoła ludzi, Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Idę przez deszcz i w kałuży wchodzę co krok. Dzwoniłem znów, choć nie było sensu za grosz. Był listonosz i znów nic nie ma. Był listonosz, ale nic nie wie. Może tylko zgubiłaś adres. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. 7 dni mokrych i niechętnych, 7 dni. Czy to trochę nie za dużo? Śni mi się dzwonek w przedpokoju, drzwi otwieram za późno.
sama wiesz, że za tobą poszedłbym w świat. No gdybyś choć napisała najkrótszą skargę, gdybym wiedział, gdzie teraz jesteś, gdybym wiedział, bo dalej nie wiem, wtedy wysłałbym ci telegram. Warszawa jest smutna bez ciebie, Warszawa jest smutna bez ciebie.